Storybox przedstawia Robert Fabry, Wespazjan, Trybun Rzymu. Przełożył Konrad Majchrzak, czyta Roch Siemianowski. Dla Leona, Elizy i Lukasa z wyrazami miłości. Prolog. Falakryna, 80 mil na północny wschód od Rzymu. 9 rok. Niechaj z pomocą bogów nasze wysiłki uwieńczy sukces. Proszę cię, ojcze Marsie, byś oczyścił moje gospodarstwo, ziemię i rodzinę w sposób, jaki uznasz za najlepszy. Recytując tę starodawną modlitwę, Tytus Flavius Sabinus pokornie wzniósł dłonie ku niebu, zwracając się do rodzinnego bóstwa opiekuńczego. Z szacunku dla Boga, o którego przychylność zabiegał, okrywał głowę skrajem śnieżno-białej togi. Wokół stali wszyscy domownicy. Żona Wespazja Polla z ich nowonarodzonym synem w ramionach, przy niej jego matka, dalej starszy, prawie 5-letni syn. Za nimi wyzwoleńcy i wreszcie niewolnicy. Zebrali się wokół granicznego kamienia, w najdalej wysuniętym na północ punkcie posiadłości, pośród pachnących sosnową żywicą Apeninów. Tytus zakończył modlitwę i opuścił ręce. Starszy syn, o takich samych imionach, Tytus Flavius Sabinus, podszedł do kamienia i uderzył weń czterokrotnie gałązką oliwną. Potem uroczysta procesja wokół ziem Tytusa dobiegła końca i wszyscy ruszyli z powrotem ku rodzinnej siedzibie. Obejście posiadłości zajęło im ponad 8 godzin. I z tego, co młody Sabinus był w stanie zauważyć, w tym czasie nie wydarzyło się nic niefortunnego. Ojciec odmówił modlitwę na każdym rogu posiadłości. Nie było źle wróżących przelotów ptaków, nie uderzył grom z zimnego, jasnego listopadowego nieba. Zwierzęta ofiarne, wół, świnia i baran szły potulnie. Barana prowadził Sabinus. Zwierzę miało rogi przyozdobione jaskrawymi wstążkami i nieświadome swego losu wodziło wokół ospałym spojrzeniem. W zwyczajnych okolicznościach Sabinus ani trochę nie przejąłby się rychłą śmiercią barana. Wielokrotnie już widział składane w ofierze czy zarzynane zwierzęta. A kiedyś nawet pomagał Pallonowi, synowi zarządcy, ukręcać kurom głowy. Śmierć była naturalnym elementem życia. Teraz jednak chciał, żeby to zwierzę żyło, ponieważ złożenie go w ofierze miało oczyścić życie jego maleńkiego brata. Żałował, że nie może przerwać tej ceremonii, która właśnie zbliżała się do punktu kulminacyjnego, ale wiedział, że taki postępek ściągnąłby na niego gniew bogów. A ich lękał się tak bardzo, jak nienawidził swojego małego braciszka. W dniu jego urodzin, zaledwie 9 dni wcześniej, Sabinus podsłuchał, jak babka Tertulla mówi do ojca, że poświęcony Marsowi dom, który rósł na terenie posiadłości, wypuścił pęd tak gruby, jakby wyrastało tam kolejne drzewo. Kiedy urodziła się jego siostra, pojawiła się krótka, cienka, słaba gałązka, która szybko uschła i umarła. Tak jak i ona. Kiedy on przyszedł na świat, świeży pęd był długi i zdrowy, zapowiadający pomyślność. Okazał się jednak niczym w porównaniu z tym, co ten znak wróżył jego bratu. Słyszał, jak ojciec wykrzykuje podziękowania Marsowi za takie dziecko i obiecuje najlepszego wołu, świnię i barana na ceremonię oczyszczenia, podczas której oficjalnie uzna je za swego syna i nada mu imię. Będę się nim opiekował z największą uwagą, powiedział wtedy Tytus, całując swoją matkę w policzek. Przeznaczeniem tego chłopca jest zajść daleko. Tertulla wybuchnęła śmiechem. Starcze zdziecinnienie dopada cię wcześniej niż mnie, Tytusie. Kiedy republika jest martwa i jeden człowiek włada państwem, jak daleko wolno będzie zajść dziecku pochodzącemu z prowadzącej na wzgórzach gospodarstwo rodziny Ekwitów? Możesz się śmiać do woli, matko, ale jeśli znaki wskazują na wielkość, taka jest wola bogów i nawet cesarz nie ma władzy, by ją zanegować. Od chwili, kiedy Sabinus usłyszał tę wymianę zdań, z trudem powstrzymywał łzy, za każdym razem, kiedy widział brata w ramionach matki. Niemal 5 lat cała rodzina skupiała na nim swoją miłość i troskę, teraz otoczą nimi również jego brata i okażą mu większe względy. Zbliżali się już do zabudowań, a on był gotów odgrywać swoją rolę w tej ceremonii z godnością, jaka przystoi Flawiuszom, starodawnej sabińskiej rodzinie, w której się urodził. Nie zamierzał rozczarowywać swojego ojca Tytusa. Orszak wszedł na podwórzec stajenny i ustawił przed znajdującym się w głębi poświęconym Marsowi kamiennym ołtarzem, na którym leżał stos nasączonego oliwą drewna. Po prawej stronie w żelaznym stojaku tkwiła zapalona pochodnia. Po lewej na drewnianym stole leżały topór i nóż. Sabinus upewnił się, że ma barana po swojej prawej ręce, tak jak mu wcześniej pokazywano, po czym rozejrzał się po zgromadzonych. Matka, trzymając jego opatulonego braciszka, stała obok ojca. Miała na sobie oficjalny strój. Czarna wełniana szata, stola sięgała kostek, szkarłatny płaszcz, palla, nasunięty lekko na ciasno splecione kruczoczarne włosy, był udrapowany na lewym ramieniu. Poczuła spojrzenie Sabinusa i popatrzyła w jego stronę. Wąskie usta ułożyły się w uśmiech, który rozjaśnił jej szczupłą twarz. Ciemne oczy przepełniła miłość i duma. Kiedy widziała swojego małego syna stojącego w todze, niczym pomniejszone odbicie jej męża. Obok niej stała babka. Przyjechała ze swojej nadmorskiej posiadłości w Kosie, na północ od Rzymu, na narodziny dziecka i ceremonię nadania mu imienia. Miała przeszło 70 lat i wciąż nosiła włosy uczesane na sposób modny w ostatnich latach republiki. Ufryzowane tylko nad czołem, zebrane w węzeł z tyłu głowy, co podkreślało okrągłość twarzy, którą przekazała zarówno synowi, jak i wnukom. Za rodziną stali wyzwoleńcy. Salvio, zarządca posiadłości, który zawsze miał dla Sabinusa ciasteczko.